Strefa politycznie kontrolowana.
Dzień dobry, w studiu Agnieszka Michajło, witam Państwa w strefie politycznie kontrolowanej, a dzisiaj w studiu Anna Górska, senatorka klubu Lewicy, witam.
Dzień dobry.
Sławomir Rybicki, senator Koalicji Obywatelskiej, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
I Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, dzień dobry. Jak Wam się dzisiaj jechało? Nie przez most Siennicki oczywiście, wiem.
No nie, ja nie.
Ile się jedzie z Gdyni?
Ode mnie z domu o tej porze około godziny.
To jest dobrze, czy...
No jest tak średnio przyzwoicie. No. Mhm. W nocy albo tam w innej porze dnia to pół godziny, ale bo ja mieszkam blisko obwodnicy.
Z Gdańskiego południa się tak dobrze nie jeździ, nie?
Wciąż. Nie, ja ze Straszyna na Orunie 45 minut, no to jest taki standard.
Mhm. Ja jechałem z Sopotu i całkiem nieźle, pół godziny to o tej porze dnia
ale
jest...
teraz w Sopocie już nie ma tego remontu, który był takim słynnym remontem, prawda?
Całkiem sprawny przejazd, znaczy, ale problemy mieszkańców Gdańskiej Wyspy Portowej to poważna sprawa i wiem, że władze Gdańska w tej sprawie próbują różnego rodzaju działania przedsięwziąć, aby ulżyć problemy komunikacyjne mieszkańców tej części Gdańska. Duże wyzwanie.
A czy myślicie, że jeśli się na przykład, nie wiem, wcześniej, dużo wcześniej, bo tutaj informacja była dosyć krótko podana, dużo wcześniej ludzi przyzwyczai, poinformuje, to pomaga? Marcin Chorała.
No oczywiście, bo to przede wszystkim jest znamie tego, że...
znajdziemy innej drogi, to co?
Że tak powiem, władza czy instytucje miasta ogarniają, no bo jeżeli mieszkańcy są zaskakiwani, to można domniemać, że również odpowiedzialne osoby, które tym zarządzają, zostały tą sytuacją zaskoczone, no bo raczej chyba tak było, tak? Stan techniczny tego rodzaju obiektów powinien być stale monitorowany i jakieś rozwiązania, w ogóle inwestycje, remont, cokolwiek, no, powinny być zaplanowane, a nie, że tak z dnia na dzień nagle niespodzianka. To budzi też taką obawę, że może gdzieś tam akurat ktoś w dziełem przypadku coś sprawdził, a jakby nie sprawdził, no to może w ogóle do tej pory
byśmy nie wiedzieli. A to jest spiskowa teoria dziejów taka troszkę, nie?
No ale no, tak się nie dzieje, że z dnia na dzień znienacka nie było żadnego wydarzenia, nie było, nie wiem, jakiegoś wypadku, jakiejś katastrofy komunikacyjnej.
No ale zdarzają się, panie pośle, takie sytuacje, że następują awarie, katastrofy, czyli nie do przewidzenia problemy. W tym przypadku w pewnym sensie tak jest, bo przyczółki tego mostu się nagle radykalnie osunęły, więc decyzja władz miasta o zamknięciu jest po prostu w interesie bezpieczeństwa mieszkańców.
Nie, to nie ma dyskusji, że w ogóle w tej sytuacji trzeba było zamknąć i to nie ma tematu. Temat jest taki, czy nie można było tej sytuacji wcześniej przewidzieć i jakieś działania podjąć. No, ja słyszałem takie głosy, też nie śledzę tak, bo nie jestem gdańszczaninem, no, ale słyszałem, że tam ludzie się wypowiadali, że były ekspertyzy, które już dawno temu dawały pewien okres ważności temu mostowi i ten czas już dawno minął.
Panie redaktorze, mi się wydaje, że w takim momencie, gdzie jest trzech parlamentarzystów, to może warto się zastanowić, czy przepisy o reakcji samorządu na takie sytuacje nadzwyczajne są wystarczające.
Właśnie, bo samorząd twierdzi, że nie ma przepisów do takiej sytuacji.
Czy nie warto by się zastanowić na takie sytuacje, gdzie nie klęski żywiołowe, stany nadzwyczajne, ale awaria ważnej części komunikacyjnej.
Albo potencjalne zagrożenie.
Żeby można było uruchamiać nadzwyczajne środki, takie jakie są, towarzyszą stanom nadzwyczajnym, czyli uproszczone procedury, uproszczone zamówienia, uproszczone działania o charakterze przetargowym. Warto o tym pomyśleć, bo chyba do taką sytuację mamy do czynienia właśnie.
No tym bardziej, że mówimy o wodzie, tak, która jednak, no wiemy to doskonale, jest nieprzewidywalnym żywiołem i rzeczywiście zmiana jakiegoś stanu technicznego urządzeń wodnych, a takimi są mosty, przyczółki, może naprawdę ulec w ciągu kilku godzin, czy nawet dni, tak, więc no,
choć na szczęście w te czasy, kiedy tam kra płynęła, to już chyba dawno za nami, nie ma już takiego klimatu.
No nie, ale zmienia się na przykład dosyć, może się zmienić gwałtownie poziom wody chociażby, który w inny sposób, ale prędkość tej wody, gdzie teraz mam do czynienia z cofką na przykład na Bałtyku, to też wpływa na to, jak rzeka organizuje się w różnych swoich przebiegach, no i to może sprawiać, że gdzieś to wypłukiwanie, ja nie jestem specjalistką też hydrolożką, hydrotechniczką, ale jakby no wiemy doskonale, że woda jest naprawdę no, tak jak i ogień jednym z najbardziej nieprzewidywalnych żywiołów i tu musimy być zawsze czujni, jeżeli chodzi o wszystkie urządzenia hydrotechniczne, bo to jest ogromne niebezpieczeństwo. Mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy nie wiem, no wymyło tamę, tak, na południu podczas powodzi. Ktoś się spodziewał, że tama ocaleje, ale wymyje wały dookoła i woda i tak się przedostanie. Nikt się tego nie spodziewał.
Marcin Chorowa, to się trochę irytował.
Znaczy, troszeczkę się irytowałem, bo tutaj no, nie mieliśmy do czynienia z jakąś powodzią stulecia, nie mieliśmy do czynienia, nie wiem, z wypadkiem jakimś, że tam, nie wiem, jakaś cysterna wybuchła na tym moście, czy cokolwiek. No, mamy do czynienia z normalnym wyeksploatowaniem obiektu technicznego. Mosty ludzie to akurat ludzkość buduje od tysięcy lat. To nie jest tak, że nie wiem, przy każdym moście drżymy, bo woda jest żywiołem nieprzewidywalnym, dzisiaj most jest, a jutro spłynie. No tak się buduje, żeby nie spływały i to naprawdę nie jest jakiś lot na Marsa, żeby porządnie most wybudować. Więc tak jak mówię, no słyszałem, nie znam, nie jestem ekspertem, nie mam tego, ale słyszałem, że no, były ekspertyzy, które wskazywały, że ten most jest bezpieczny, stabilny do roku X i jesteśmy już wiele lat po tym roku X, który te ekspertyzy wskazywały, więc od zarządców obiektów technicznych, w tym przypadku to jest bodajże gdański ZDZ, należałoby oczekiwać przygotowania planu, remontu, przeprawy zastępczej i tak dalej już wiele lat temu. Tak jak mówię, ta sytuacja, kiedy to nas zaskakuje bez jakiegoś nadzwyczajnego zdarzenia przyrodniczego, pogodowego czy jakkolwiek innego, jednak raczej domniemać każe błędów w zarządzaniu.
No, dziś najważniejsze jest, żeby ten ruch udrażniać od szczególnie rano, kiedy jest ten taki największy ruch. Zobaczymy, jak sobie miasto z tym poradzi. Dokładnie 6 lat temu, tak, to już jest 6 lat temu, był w Gdańsku finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zresztą oczywiście nie tylko w Gdańsku, ale w całej Polsce. I tego właśnie dnia, dokładnie to było wieczorem, został zaatakowany Paweł Adamowicz, otrzymał kilka śmiertelnych ciosów, jak wiemy, następnego dnia zmarł w szpitalu. Ten atak poprzedziła między innymi fala hejtu, która go dotykała i na przykład taki nieetyczny ataki pseudodziennikarzy telewizji publicznej. Pan poseł się na pewno zaraz obruszy, ale jestem w stanie bronić tej tezy. 6 lat za nami, a właściwie jesteśmy znowu w takiej dyskusji, tylko ona nie dotyczy teraz Pawła Adamowicza, bo to były jakby określone okoliczności, ale dotyczy Jerzego Owsiaka. Chciałam zapytać posła Horałę, dlaczego pańskie środowisko, mówię szeroko pańskie środowisko, tak? Nie kieruję tego bezpośrednio do pana, tak bardzo uparło się na tego Owsiaka? Bo co, bo poparł Koalicję Obywatelską?
Pani redaktor, tu przepraszam, ale nabudowała pani tak koronkową, piętrową konstrukcję,
się chciał odnosić do wszystkiego,
że i Adamowicz, i Owsiak, i tak dalej. Znaczy,
ale, no bo to jest...
Ja po pierwsze nie zgadzam się z tezą postawioną w pytaniu, okay. To znaczy, że się jakoś w sposób szczególny uparła. Ja bym postawił tezę odwrotną, to znaczy, że to druga strona uparła się, żeby z pana Jerzego Owsiaka robić świeckiego świętego, gdzie...
Ale co, ale kto to?
Wyrażenie jakiegokolwiek zdania... Nie, no, szeroko pojęta druga strona, tak jak pani mnie przez środowisko, to ja mówię, to środowisko takie powiedzmy lewicowo-liberalne, czy kiedyś funkcjonowało takie określenie fajno Polacy. No to takie jest pewna konstrukcja psychologiczno-społeczno-polityczna, gdzie jeżeli ktoś zgłosi jakąś wątpliwość co do działania pana Jerzego Owsiaka, skrytykuje jakiś jej aspekt, no to po pierwsze popełnia grzech bluźnierstwa, a po drugie jest moralnie na równi z gościem, co grozi śmiercią panu Owsiakowi. Pan Owsiak zresztą ma taką manierę, bo proszę zwrócić uwagę, że ten temat tych gruźb pod jego adresem, absolutnie godnych potępienia i tu w ogóle nie ma co o tym dyskutować i osoby, które takie groźby formułują, powinny ponosić odpowiedzialność, ale kiedy on o tym powiedział? No kiedy zaczął dostawać prośbę o wyliczenia, jak się zajmował tymi sprawami związanymi z pomocą powodzią, ile pieniędzy zebrał, z jakich źródeł, na co przeznaczył.
Sam sobie jest winien?
To nie. To jest taka metoda unikania dyskusji, bo wtedy pan Owsiak mówi, jeżeli będę żył, mi grożą śmiercią. I już nie mówimy o tym, jak on wydaje te pieniądze, jak zbiera, tylko o tych groźbach śmierci. Jeszcze raz powiem absolutnie godnych potępienia, ale jeszcze trochę tutaj dostrzegam też obłudy, no bo tu też wspomniała pani redaktor Pawła Adamowicza. Był on poddawany bardzo surowej krytyce publicznej, jednak nie mniej co do swojej istoty, w niczym się nie różniącej, a nawet powiedziałbym jednak dużo łagodniejszej niż cały szereg i polityków, i ludzi związanych z Prawem i Sprawiedliwością.
Szczególnie w telewizji publicznej przez 8 lat. No, panie pośle,
ale jaką to ma różnicę w jakiej telewizji? To co, w prywatnej to już można?
No nie, bo jak dziennikarz biega za prezydentem i krzyczy, łapówkarz, oszust i tak dalej, to jest zupełnie inna praca niż dziennikarz, który podchodzi i zadaje pytania.
A dziennikarz, który pochwala na przykład formułowanie, no już nie mogę przeklinać na antenie, ale bardzo popularnego hasła, który popiera akty przemocy, bo przypomnę, że podczas na przykład tak zwanych strajków kobiet doszło do fizycznych ataków, na miejsca zamieszkania
na lewicy,
i na biura Prawa i Sprawiedliwości i swoją drogą kościoły.
Były przypadki, ale nie mówcie równocześnie.
Włamań, prób podpalenia, niszczenia i tak dalej, i tak dalej. No, to są fakty. I teraz, jeżeli...
Tylko, że pan nie odnosi się
jeżeli,
do...
Nie, no bo mierzmy równą miarę. Bo ja na przykład potępiam wszelkie tego rodzaju akty. Każdą przemoc, każdą nienawiść w życiu publicznym. Nie tylko tą kierowaną pod własnym adresem. Ja mogę spokojnie powiedzieć, że życzenie śmierci panu Owsiakowi czy panu Adamowiczowi absolutnie potępiam. Gdyby ktoś pod ich adresem krzyczał je owsiaka, też bym potępiał. Jakby krzyczał, wy alać, też bym potępiał.
Pamięta pan też,
natomiast z drugiej strony nie ma tej równowagi.
Zdjęcia czy tam polskich polityków? Nie pamiętam, żeby pan to potępiał.
Może
pana na szubienicach, pamięta pan?
Może akurat pani nie miała okazji mnie spytać, ale też potępiam. Oczywiście nie jestem zwolennikiem tego rodzaju poetyki w życiu publicznym w ogóle. Natomiast no, mam wrażenie tutaj bardzo, bardzo nierównej miary i to znów twierdzenie, że to, że ktoś zadaje pytania na przykład, no przecież pan Paweł Adamowicz miał postawione zarzuty nie. przez prokuraturę, nie zarządy
PiSu.
Zadawać
pytania tak. Znaczy jest różnica pomiędzy zadawaniem pytań, a bieganiem i właściwie
ale
napastowaniem.
Pani redaktor, no za mną non-stop w Sejmie biega reporter TVN-u, Gazety.pl i napastuje, no zaręczam.
Tak, i jest pan oszustem i tam, nie wiem, zdefraudował pan
cały
coś tak?
Oczywiście, jestem dobrze, złodziejem, teraz... no przecież w ogóle
poseł
wszyscy z PiSu
robi
to są złodzieje,
zamęczennika,
no.
Ale to jest naprawdę niepoważne w rocznicę śmierci prezydenta Gdańska. No jest nie na miejscu jednak mówienie o tym, że był osobą, która miała wiele postępowań, wiele zarzutów.
Był osobą publiczną.
Dokonano politykiem. Na Pawle Adamowiczu mordu.
Absolutnie
w takim
potępić.
Dniu,
rzecz.
Który był świętem wszystkich ludzi dobrej woli, ludzi pełnych empatii. I po 6 latach mamy do czynienia z sytuacją co do metody bardzo zbliżoną, że prawicowe media, używając swoich możliwości komunikacyjnych, informują, pytają, trochę podszczuwają. A przecież nie chodzi o to, że potępiamy proste wezwanie do zamordowania kogoś. Nie zawsze proste wezwanie jest oczywiście godne potępienia, ale nie jest godne potępienia taka mrówcza praca polegająca na zohydzaniu kogoś, na odhumanizowaniu kogoś, na oszczerstwach.
Ma pan na myśli Jarosława Kaczyńskiego, Antoniego Macierewicza?
Rzucane wobec kiedyś Pawła Adamowicza, a teraz owsiaka. No, goście TVP Republika, TV Republika, jedna z pań powiedziała, no może błąd, że nie zrobiliśmy porządku, nie chcę tego słowa jakoś przekręcić, ale że mieliśmy czas, aby zrobić porządek z owsiakiem. Co to znaczy porządek? Owsiak podlegał wszystkim kontrolom skarbowym, różnego rodzaju sprawdzeniom, tak jak wszystkie inne instytucje publiczne w Polsce. I nie znaleźliście również wy, mając 8 lat w ręku, cały aparat bezpieczeństwa, służby, aparat skarbowy, nie znaleźliście nic, co by świadczyło o jego nieuczciwości. I teraz uruchamiacie taką mowę, która dla ludzi o słabszych charakterach, czy lekko z jakimiś dolegliwościami psychicznymi, są podglebiem, są informacją, że być może warto zrobić krok dalej. I były takie przykłady, że Owsiakowi grożono śmiercią. To nie są żarty. Tak samo było z Pawłem Adamowiczem. Grożono mu wielokrotnie śmiercią.
Panie że mi też grożono śmiercią. No, no, tak się składa. I pewnie każdemu z nas.
Wszyscy otrzymujemy maile z groźbami.
Przynajmniej raz w tygodniu, tak jak jest. Nie częściej. Maile
nie jesteśmy
z
męczennikami.
Wy też robicie z
Społeczeństwo, ta nienawiść jest podgrzewana. Podgrzewają ją różne media. Ostatnio Telewizja Republika, bo to człowiek, który zadzwonił i z groźbami w kierunku Jerzego Owsiaka, powiedział wprost, że zadzwonił, bo słyszał w Republice, że to jest straszny człowiek, którego należy wyeliminować. No i tak wygląda rzeczywistość. Natomiast do tego dochodzą jeszcze oczywiście social media, gdzie na wielu platformach już coraz mniej się kontroluje jakiekolwiek formy przekazu, język i to, o czym piszą ludzie i fake newsy, nieprawdziwe informacje, które mają na celu wyłącznie zdyskredytowanie przeciwników politycznych. Naprawdę zaczynamy żyć w jakimś informacyjnym piekle, które nakręca nienawiść. Ta nienawiść służy czemu? Ona służy głównie polaryzacji, no bo fajnie się prowadzi łatwo dosyć politykę, kiedy ma się przede wszystkim przeciwko sobie wroga. Prawo i Sprawiedliwość zawsze musi mieć wroga, to jest sposób prowadzenia polityki od zawsze, bo to najłatwiej robić w ten sposób politykę bez konstruktywnych propozycji, tylko nieustająco szukając wroga. Ci wrogowie się zmieniają na przestrzeni lat, to były kobiety przez wiele lat, był w nim Paweł Adamowicz, dzisiaj mamy Jerzego Owsiaka. No i oczywiście cała, nawet język, próba sklejenia obecnej koalicji z 13 grudnia, tak jakby to obecna koalicja odpowiadała za wydarzenia 13 grudnia 81 roku, to jest wszystko język nienawiści. To jest wszystko wpisywanie się w tą mowę i przykro mi niestety, ale Nie wiem, jak to rozwiązać. Nie wiem, jak to naprawić. Oczywiście możemy mówić o tym i to jest jedna z rzeczy, o której próbujemy w ostatnich dniach mówić bardzo głośno jako lewica. Próba jakiegoś rodzaju, nie wiem, kontrolowania, zmuszania chociażby platform cyfrowych, takich jak X, tak, do tego, żeby jednak kontrolować fake newsy, żeby nie dopuszczać do szerzenia mowy nienawiści, nie dopuszczać do szerzenia nieprawdziwych informacji, do, nie wiem,
platformy są dosyć oporne na takie apele.
Ale one są bardzo oporne i to nawet nie dotyczy tylko polityków i czy polityczek, bo wiadomo, że my musimy mieć trochę grubszą skórę, ale przecież są notorycznie, ja na przykład bardzo dużo śledziłam ostatnio, chociaż staram się bardzo mało siedzieć w social mediach, bo wiem, jakie to jest straszne, ale śledziłam, przecież to jest przerażające, co tam się dzieje. Tam są firmy, które wyłudzają od ludzi pieniądze przez klikanie w linki, które proponują jakieś szemrane inwestycje. Nikt tego nie kontroluje. To są reklamy, nie wiem, chociażby jakichś e-papierosów i tak dalej pod kryptonimem fajnego jakiegoś doznania kierowane do dzieci. Już naprawdę to są...
No dobrze, a co z tym zrobić? Co, no, zakazać?
Musimy
wyłączyć?
Tak, no musimy
wyłączyć
usiąść i włączyć jakąś ogólnokrajową, ale ja uważam, że w ogóle na szczeblu europejskim i takie próby się dzieją, ponieważ Komisja Europejska próbuje kontrolować, próbuje, przecież toczy się postępowanie przeciwko Elonowi Muskowi w sprawie X-a i tego wie, czy on nie, w taki sposób nie podkręca algorytmu swojej platformy, że właśnie te najbardziej oszczercze, najbardziej wzbudzające takie negatywne silne emocje, tweety, czy to one nie są podkręcane celowo, no bo one sprawiają, że tam przybywa ludzi, że się ta, trudno to nazwać dyskusją, że się po prostu toczy, że ta platforma zyskuje tych kliknięć, reklamodawcy się reklamują, bo ludzie to klikają, bo po prostu niestety dożyliśmy takich czasów, że nienawiść generuje kliknięcia. Platformy żyją kliknięciami. I tak, musimy zacząć odważnie w Unii Europejskiej, może prezydencja jest do tego okazją, żeby to wyszło od nas, ale tak, no zastanówmy się nad tym, czy my nie robimy sobie krzywdy, czy nie robimy naszej demokracji krzywdy, jeżeli pozwalamy, dzisiaj już wiemy, że Elon Musk ma bardzo określone poglądy też polityczne, popierające
tak, ale,
skrajną prawicę w Niemczech.
Możemy sobie porozmawiać,
przykład,
ale w praktyce tak? Ja nie widzę na to rozwiązania, tak? Bo pomysły z wyłączeniem platformy...
Są próby rozwiązania. W Stanach Zjednoczonych za chwilę będzie zdelegalizowany TikTok pod chińskim nadzorem, tak? I jakby można,
ale
tylko
ja
trzeba
sobie wyobrażam sytuację, w której my coś wyłączamy w Polsce, tak?
I we wyłączaniu.
Afera byłaby.
Ja mówię o nakazie regulacji, o tym, żeby publiczna instytucja mogła kontrolować chociażby, jak działa algorytm takiej platformy.
Posłuchała? Pan jest za?
Czy tu znów pełne bogactwo test? Ja tylko muszę jedno powiedzieć, że w pełni się zgadzam z tezami pani senator o tym, że polaryzacja, szukanie wroga i tak dalej, no to jest polityczne złoto, tylko no na tym się też od opiera. To przecież od nic innego nie robi, tylko walczy z PiS-em. Nie ma żadnej innej oferty, tylko nienawiść. Nienawiść do PiS-u.
Polaryzacja była narzędziem politycznym w rękach 8-letnich rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dzieliliście
panie,
społeczeństwo.
Panie senatorze,
dzieliliście społeczeństwo, bo było to...
protestów społecznych.
Bo było to wygodne.
W sposób ahistoryczny. Znaczy wynalazcą tej całej tezy o polaryzacji jest Igor Ostachowicz, który, znamy ten powiedzenie, trzeba przejechać prętem po klatce małpie. Ta małpa w jego narracji to był świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński.
Wykorzystaliście katastrofę
smoleńską,
żeby podzielić Polaków wokół teorii
zamachu. I dokładnie do tego wykorzystaliście katastrofę. Nie.
Pojedynczo.
Nie.
Wykluczaliście całe grupy społeczne. Ludzi, którzy mają odmienne poglądy polityczne, mają inną religię niż dominująca.
Nie.
Mają inne preferencje seksualne niż preferowane przez obóz rządzący. Dehumanizowaliście uchodźców jako tych, którzy niosą za sobą choroby. To był pewien pomysł polityczny na to, żeby tworzyć my i oni. Polskę solidarną i Polskę liberalną.
A to jest akurat opisanie różnicy programowej bardzo istotnej.
Nie,
ta metoda okazała się
do ataków na
skuteczna i tą metodę teraz stosują na świecie populiści i skrajnie prawicowe ugrupowania, które w różnych miejscach na świecie używają również portali internetowych, w tym X i być może niestety Facebook. Tak ustawiając algorytmy, że preferowane są treści populistyczne, narodowe, prawicowe, a treści liberalne się trudniej przebijają. I to jest problem dla nie tylko Polski, ale całej demokracji liberalnej na świecie. Jak się zachować? Myślę, że Unia Europejska powinna wobec takiej głębokiej ingerencji przez na przykład Muska wewnętrzne sprawy niepodległych państw w Europie, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, wow, wielu innych, powinna się zastanowić, co z tym zrobić, bo to jest po prostu ingerencja w niepodległe struktury państwowe.
Ja będę wracał, tak, bo mówił pan, tak, nie, więc właściwie już się pan wypowiedział.
Natomiast to już nie będę o tym mówić, tak, no bo to jest to, że podział Polski na liberalną i solidarną to jest szerzenie nienawiści, a mówienie je przeciwnika politycznego, to nie jest dzielenie i to nie jest polaryzacja. To już ustaliliśmy.
Nikt nikogo nie pochwala za to.
Ja nie słyszałem ani jednego słowa potępienia, ba, osoby, które na tym budowały swoją karierę, były przyjmowane na salonach, traktowane jako wspaniali aktywiści,
ale
do platform społecznościowych. Mhm. Otóż znów, to, że w platformach społecznościowych panowała do tej pory lewicowo-liberalna cenzura, jest rzeczą powszechnie znaną. To, że treści, które były fałszywie podejrzane o bycie treściami jakimiś narodowymi czy tymi, były automatycznie przez algorytm zdejmowane i dopiero potem po odwołaniu się i po rozpatrzeniu przez cenzora, na przykład na Facebooku, po tygodniu dopuszczane, to była norma, podczas gdy na polskim polu takie strony jak na przykład Sok z Buraka, który rozpowszechniał ordynarne, siejące nienawiść kłamstwa na temat polityków prawicowych, i to było nie do zablokowania i nie do zdjęcia. Teraz, ponieważ wygrał Trump, pojawiła i że cała Dolina Krzemowa dawała pieniądze na kampanię demokratów i że spotykali się szefowie czterech największych platform cyfrowych i wspólnie ustalali, jak pomóc Bidenowi wygrać wybory, to jest rzecz powszechnie znana. I teraz, kiedy w tym kartelu pojawił się wyłom i
kartelu.
Elon Musk najpierw kupił X, a potem jeszcze zmienił poglądy, bo on sam mówi, że on popierał demokratów i Bidena jeszcze niedawno. I jest jakaś platforma, która działa w drugą stronę, no to jest hańba, to jest skandal, to teraz właśnie trzeba cenzurować, to teraz to jest niedopuszczalne.
To jest
niedopuszczalna ingerencja.
Niedopuszczalna jest ingerencja. Proszę to powiedzieć pani von der Leyen,
poszczególnych państw
ingerowała polityka naszego państwa od wielu lat.
Ja rozumiem, że pan przygotowuje grunt pod ingerencję ewentualną Muska wybory prezydenckie w Polsce. No
ja nie przygotowuję żadnego gruntu.
Wiem, że ta ingerencja była, jeżeli chodzi o rosyjskie farmy troli, wybory w Mołdawii, Rumunii. Wiemy z przeszłości, że Rosjanie ingerowali wybory w wielu innych państwach. Być może przygotowują taką ingerencję przed wyborami w Polsce. Nie mam wątpliwości, patrząc, jaka jest skala dezinformacji w internecie, że takie przygotowania już dawno są poczynione. Do tego dochodzi jeszcze Musk, który być może, mając takie narzędzia, będzie próbował wpływać na wybory niepodległych i suwerennych społeczeństw. Czy to jest dobrze? To jest niedobrze. To jest bardzo źle.
A jak Komisja Europejska bezprawnie zatrzymuje dla Polski pieniądze po to, żeby zmienić rząd, a potem bez żadnej zmiany stanu prawnego uruchamia te pieniądze,
to
nie jest ingerencja. To jest dobra ingerencja.
Idziemy dalej.
Klucz tego, jak wy myślicie o demokracji i wolności. Demokracja i wolność jest wtedy, kiedy wszyscy dookoła mówią tak jak my. I
teraz, kiedy Polacy wybierają, kogo chcą.
Nie.
Bez nacisku zewnętrznego.
Wiemy doskonale, bo toczyły się postępowania, choćby przed amerykańskim kongresem, w sprawie tego, jak algorytmy i platformy cyfrowe, to w jaki sposób są podkręcane dla tego czy innego polityka czy opcji politycznej, wpływają na wyniki wyborów. Przecież po pierwszych wyborach Trumpa w Ameryce był wielki proces Zuckerberga przed wielką ławą przysięgów w Stanach. Tak? I wiemy to doskonale od lat, ale okazuje się, że wolnością jest wtedy, kiedy te platformy mogą to robić. Więc nie, to nie ma nic wspólnego ani z wolnością, ani z demokracją, ani z patriotyzmem, panie pośle. Ponieważ patriotyzm, wolność i demokracja polegają na tym, że każdy w Polsce publikuje i mówi wiadomości oparte na faktach, takie, które mają szansę trafić do ludzi i ludzie podejmują decyzje na podstawie tych informacji, a nie na podstawie tego, co jeden z drugim miliarder zza jednego czy drugiego morza, wielkiego czy mniejszego, wymyśli sobie, każąc swoim informatykom ustawić w algorytmach. A tak to w tej chwili
ale
wygląda.
Taki mamy świat.
I tym sposobem Sok z Buraka ma milionowe odsłony i Facebook z tym nic nie robi.
Nie chcemy, żeby
cały polityczny kontent na mecie był obcięty i doskonale pan o tym wie. Wszyscy straciliśmy zasięgi. A pan dzisiaj mówi o tym, że polska racja stanu to jest to, żeby jeden czy drugi amerykański, brytyjski miliarder nam sterował
Żeby chociaż już sterują, to nie wszyscy w jednym kierunku, tak jak było do tej pory.
Inaczej i że mamy prawo nie chcieć być sterowanymi przez cyfrowe
platformy. Nie chcemy,
platformy.
Żeby Musk do spółki z ludźmi Putina wybrali
tak
na prezydenta.
Dobrze, chcemy, żeby właśnie to zrobili. Porozmawiajmy o uruchamiać Nord Stream. To jest nasz interes polski narodowy?
Nasz interes Polski Narodowej jest zachowanie wolności słowa, to po pierwsze.
Pozwalanie im na robienie, co chcą, na narzędziach politycznych, zaraz. Przecież X nie jest wolnościową platformą.
Zauważyć, że to ja prowadzę tu program.
Przepraszam, a kto wybudował ten Nord Stream na początku? Pani Merkel, a wpływała na polskie wybory, a popierała w Polsce partię? Popierała.
Czyli można uruchomić. Mówi pan, czyli z tego powodu AfD
wasi koalicjanci, pani zrobiła rozłam partii razem po to, żeby zostać w rządzie, który rządzi z kolegami pani Merkel.
Skoro wybudowała to Merkel, to pan uważa, że wasz sojusznik Trump, Musk razem z AfD mogą to z powrotem uruchomić.
No dobrze, przepraszam, ale... Skończcie dyskusję ze sobą, bardzo
czyni
proszę.
Obrazę, logice i faktom, jedno nie, to zdanie. Pan, czyni to Donald obrazę, Trump, to Donald Trump nałożył sankcje na budujący Nord Stream.
O sytuacji rzeczywistości tu i teraz.
Nie musicie krzyczeć do mikrofonu, ale mamy czułe mikrofony.
Nie możemy o zupełnym oderwaniu faktów. Znaczy, cała europejska elita, z którą obecnie...
Pani senator, pani pośle, a ja chcę skończyć już to, bo ta wasza dyskusja akurat chyba nie prowadzi nas do niczego. Skoro mowa
niestety
o kampanii...
Nawet do faktów ustalenia.
Skoro mowa o kampanii prezydenckiej. Ja powiedziałabym o dwóch takich interesujących faktach. Z jednej strony wystartuje w wyborach Adrian Zandberg, czyli współprzewodniczący partii Razem. Pani senator do niedawna z tą partią była związana. Ale zacznijmy od pewnej wypowiedzi kandydata obywatelskiego popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość, Karola Nawrockiego, bo on był w sobotę na pielgrzymce kibiców na Jasną Górę. I tam padło między innymi takie zdanie. Nadszedł moment, by kibice wzięli odpowiedzialność za Rzeczpospolitą Polską razem ze mną, obywatelskim kandydatem na prezydenta. To było takie spotkanie już w takiej auli nie jakby w kościele.
W sali konferencyjnej.
Tak. A na to...
W klasztorze na Jasnej Górze.
No tak, tak, tak. Tylko chodzi mi, że to nie było podczas mszy. A tam też no, zwolennicy, jak rozumiem, ale też ci kibice, którzy byli na tej, na tym spotkaniu, skandowali raz sierpiepem, raz młotem czerwoną hołotę. A kandydat nie reaguje, nie ucisza. Panie pośle.
Reaguje, bo uśmiechał się. To też
w sztabie wyborczym Karola Nawrockiego. Czy tak powinien się zajmować, zachować? Niech pan mi powie, czy pan uważa, że tak się powinien zachować kandydat, który słyszy takie hasła? Pomijam, że w miejscu świętym dla katolików, ale w ogóle takie hasła.
Po pierwsze, nie przesadzajmy, to znaczy to jest cały kompleks budynków i spotkanie nie odbywało się w kościele czy w klasztorze, tylko w sali konferencyjnej, ale pan senator tu nie zaszczek. Po drugie, raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę. Jest to znane hasło antykomunistyczne. Przypominam, że komunizm jest to ustrój totalitarny, odpowiadający za dużo więcej ofiar, za dużo więcej ofiar niż nazizm i w nawet ostrzejszej, znaczy... Patrioci polscy do komunistów strzelali, więc w tym momencie powiedzenie raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę jest jak najbardziej słusznym hasłem.
I to potwierdza stan faktyczny, jaki mamy dzisiaj w Polsce. A że nadal rządzą w Polsce komuniści, albo nie wiem, są jacyś tajni komuniści, tylko, którzy
nie robi to na pana jakiegoś wrażenia, rozumiem, tak?
Musi tu się jakiś swoich fantazji
zwierzać.
No co
wyraża dzisiaj to hasło, jak nie kolejny przejaw mowy nienawiści i zachęt do atakowania ludzi, którzy myślą inaczej, którzy mają inne poglądy.
To nie jest trochę ciąg dalszy naszej dyskusji.
No tylko to, bo na przykład hasło PiS, to jest hasło historyczne i teoretyczne.
Ale
nie
słyszał pan takie hasło
ludzi
na, nie wiem, na jakimś teraz wiecu?
Na licznych zgromadzeniach, w których brali udział politycy partii obecnie rządzącej. A i owszem, słyszałem. Natomiast...
Okay. Pani rektor, to jest ewidentnie akceptacja, bo przecież pan Karol Nawrocki uśmiechał się z akceptacją, słysząc te okrzyki. A okrzyki są przejawem mowy nienawiści. To jest oczywiste. To jest w ogóle poza dyskusją, wydaje mi się. To jest fakt. Więc dziwię się, że w miejscu
Ale
świętym...
Ale każdy, jak pan widzi, widzi to inaczej. Bo poseł Chorowa
w miejscu
widzi to
świętym
inaczej.
Dla Polaków, dla katolików,
to jest właśnie w klasztorze jasnogórskim, w
okolicy obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, dochodzi
do w hymnie mamy
zbiorowego
co
aktu, zbiorowego aktu
do
nienawiści.
Mowa nienawiści.
Wszystko to się odbywa w ramach kampanii Karola Nawrockiego. Zresztą ja muszę powiedzieć, że jestem zdumiony, że pan Karol Nawrocki tak ostentacyjnie sprzeniewierza się ustawie o IPN-ie, która mówi bardzo czytelnie i wprost, że nie tylko szef IPN-u nie może być członkiem partii politycznej, ale nie może działać politycznie. To jest zapisane tak.
No
jest,
proszę zdecydować ten
przepis. W jednym przepisie, że nie tylko nie może być członkiem partii politycznej, ale powinien się powstrzymywać od zachowań o charakterze politycznym, bo prowadzi instytucję, która jest powołana przez polski parlament do po pierwsze pamięci historycznej, a po drugie edukacji historycznej.
No tak, dużym uproszczeniu,
oczywiście ściganie zbrodni hitlerowskich i komunistycznych, jest to zdecydowanie szerszy zakres, ale powinien być apolityczny, a nie jest. W związku z tym albo powinien wziąć urlop, jak mówią Polacy w badaniach opinii publicznej, że już dawno powinien wziąć urlop, bo się sprzeniewierza ustawie o IPN-ie. W sposób ewidentny i taki demonstracyjny, powiedziałbym. I to, co się wydarzyło na Jasnej Górze, jest tego najlepszym przykładem.
Mhm. Czy coś jeszcze w tym temacie?
Bardzo krótko. Po pierwsze, nie ma takiego przepisu w ustawie. Zakazuje przynależności do partii politycznych oraz prowadzenia działalności narażającej na szwank dobre imię instytutu. Tak brzmi przepis.
No, działalność polityczna,
a kandydowanie na prezydenta Najjaśniejszej Rzeczpospolitej
daje rangi przecież
w demokracji,
tej instytucji niezależnej, która
kandydowanie
powinna
na prezydenta Najjaśniejszej Rzeczpospolitej
nie
jest w Polsce hańbiące. Chyba że już doszliśmy do tego etapu, że sprzeciwianie się
pieniądze podatnika, prezes IPN-u toleruje mowę nienawiści. No, mówiąc w dużym skrócie, tak to wygląda.
Wiemy, natomiast ja apeluję...
Ale dajcie powiedzieć teraz posłowi Horale, bardzo proszę.
Apeluję o równą miarę. To znaczy, czy pan Rafał Trzaskowski wziął urlop z funkcji prezydenta Warszawy? Czy w ramach obowiązków prezydenta Warszawy jest jeżdżenie po całej Polsce,
bierze
prowadzenie spotkań i tak dalej?
Bierze urlop wtedy, kiedy wyjeżdża na kampanię.
Tak,
w przeciwieństwie do pana Karola Nawrockiego.
Tak, wiem. Na przykład był taki dzień, kiedy kończył pracę w Urzędzie Miasta Warszawy o godzinie 16:00. A po godzinach pracy o godzinie 18:00 miał spotkanie we Wrocławiu. Ani chybi dysponuje teleportem, żeby się tam przenieść.
Znaczy ja wam proponuję, że może wy jako parlamentarzyści zmieńcie przepisy. Po prostu dogadajcie się i zróbcie pewną jasność, żeby nie było czegoś takiego jak fikcja prekampanii, żeby nie było czegoś takiego, że można równocześnie pracować w urzędzie i prowadzić kampanię, żeby nie było czegoś takiego, że się jeździ samochodami pewnych instytucji. To jest wasza rola.
Po pierwsze, nie jeździ się, przynajmniej pan Karol Nawrocki nie
jeździ
samochodami
tam wyśledzili.
Pewnych w Warszawie, pani redaktor. To znaczy każdy z nas, ja kiedyś w
życiu,
ale czy pani senator pozwoliłaby mi powiedzieć
tak,
do końca?
Tak, niech pani pozwoli. Proszę, żeby pani pozwoliła.
To jest kultura polityczna obecnego rządu. No więc, szanowni państwo, każdy z nas, który ja też w życiu miałem prawo do przejazdu samochodem służbowym i z niego się korzysta na tej zasadzie, że w podróży do pracy i z pracy. Więc jeżeli na przykład przed pracą, jeżeli przed pracą ma jakieś wydarzenie, to może z tego samochodu skorzystać. Jeżeli jedzie gdzieś w Polskę, nie jedzie w związku z obowiązkami szefa IPN-u, to jedzie swoim prywatnym samochodem i wielokrotnie takie podróże prywatnymi samochodami odbywał. W tym raz była zabawna sytuacja, bo dziennikarze go przeoczyli, bo jechał Renault Twingo i to im się w głowie nie mieściło, że kandydat na prezydenta może takim samochodem jechać.
A jeżeli
natomiast znów mamy tu do czynienia z nierównoprawnością, ponieważ pan prezydent Trzaskowski, a pan marszałek Hołownia to nie jeździ autem SOP-u z obstawą na swoje różne eventy. Oczywiście,
on
że jeździ.
Musi, niestety.
Więc, szanowni państwo,
niestety.
Więc, szanowni państwo, ja apeluję tutaj znów, no bo to jest po prostu stosowanie tej nierównej miary. Wiadomo, że osoby pełniące ważne funkcje publiczne pełnią aktywność, której bardzo trudno oddzielić, czy on tam w danym momencie jest w takiej roli, czy w takiej roli. Znaczy, tak? Więc albo skończmy z tą hipokryzją, uznajemy, że mają pewne środki,
ale ja właśnie mają pewną usługę. To
zacytuję właściwy przepis ustawy o IPN-ie.
Ocenie wyborców,
podlega
ocenie wyborców potem i wyborcy decydują. Natomiast sytuacja, w której Karol Nawrocki zapowiedział wprost, że jak tylko będzie oficjalne ogłoszenie wyborów i oficjalna kampania wyborcza, idzie na wielomiesięczny urlop, przekazuje obowiązki swojemu zastępcy, jest pewnym standardem, do którego ani pan Trzaskowski, ani pan Hołownia, ani inni kontrkandydaci nie chcą się zastosować. Więc akurat z tego robienie zarzutu to jest absurd.
Dobrze, ale teraz głos obiecałam pani senator Górskiej, która się bardzo paliła.
Nie,
a ten
wiem,
artykuł
co
za chwilę.
Nie wiem, powiedzieć, szczerze mówiąc, no bo ja już nie wiem, o czym my w tej chwili rozmawiamy. O Jasnej Górze?
Tak,
nie wiem, czy
tak,
powinno
ja
się w ogóle prowadzić kampanię wyborczą na Jasnej Górze. Jest to pewien rodzaj, no to jest sanktuarium narodowe, to jest to naprawdę ludzie korzystają z Jasnej Góry nie w celach politycznych.
Pani jest zaskoczona?
Ja nie jestem zaskoczony, bo pamiętam kampanię PiS-u w kościołach.
Przecież te pielgrzymki z Jarosław Kaczyński tańczący tam i w ogóle, przecież no, no przykro jest na to patrzeć. To jest jeden z powodów, że ludzie odwracają się po prostu od kościoła jako od instytucji w Polsce. Ja nad tym jakoś bardzo nie ubolewam. Uważam, że powinniśmy mieć świeckie państwo. Uważam, że wiara jest kwestią absolutnie indywidualną i nikt nie, na to nie nastaje, ale jeżeli Kościół robi takie rzeczy, jeżeli Paulini na Jasnej Górze robią takie rzeczy, że wpuszczają politykę tak bardzo i pozwalają wygłaszać takie hasła, to tak, to coraz więcej rozsądnych ludzi myśli, no nie chcę mieć jednak z tą instytucją zbyt wiele wspólnego. Sami zasadzają pułapki, po prostu instytucje Kościoła.
Senator Rybicki chciał zacytować ten przepis, zdanie, co to już cytował, tak, go poseł Horała.
Instytutu Pamięci nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego i co najważniejsze, ani prowadzić działalności publicznej, nie dający ci pogodzić z godnością jego urzędu. No. Czy tą działalność, którą widzieliśmy na Jasnej Górze, da się pogodzić
kandydowanie
z godnością urzędu, czy nie da?
Niegodnym
pytanie
na prezydenta
jest
Polski.
Z mojej strony retoryczne, bo się nie da pogodzić z godnością urzędu i przy okazji
akurat historycznego, historyczne hasło.
Szkoda polskiego Kościoła, że no, daje się wmanewrować w takie sytuacje, które mu chluby nie przynoszą, a wiernych Kościoła nie sądzę, żeby jakoś to zachęcało do większej pobożności. Jest to ewidentny błąd. Kościół nie, czy klasztory nie są areną do wypowiadania kwestii politycznych, szczególnie nasyconych mową nienawiści.
Mnie bardziej chyba jeszcze przeraża to, co powiedział tam Karol Nawrocki, że on teraz wzywa kibiców, żeby razem z nim odzyskali tą, nie wiem,
wzięli odpowiedzialność za Trzecią Rzeczpospolitą. To jest
no cyfra. Więc właśnie, no więc ja bym bardzo chciała się dowiedzieć, jak pan Karol Nawrocki sobie to wyobraża.
Poprzez głosowanie, aktywny udział w wyborach.
Okej, okay, no świetnie, bo znamy, udział wiemy, jakimi
ludźmi są kibice, prawda?
Narzędziami często w ramach posługują się kibice.
No, każdy człowiek pan senator powie, to co pan dopowiada.
Kibiców innych klubów do swoich racji, ale też nierzadko zwykłych osób do swoich racji. Ja to akurat wiem. Ja często jestem na stadionie, jestem kibicką piłki nożnej. Widzę często te hasła wiszące na stadionie, na tak zwanej żylecie. I no, budzą moje one... No nie zgadzam się z nimi, wolałabym, żeby tam nie wisiały, wolałabym, żeby stadiony również były przestrzenią wolną od mowy nienawiści, wolną od haseł, które też przecież oglądają dzieci, które ja zawsze chodzę z synem na stadion. No a dzisiaj prezydent wzywa kibiców do walki, no bardzo różnie może być rozumiana ta walka. Kandydat. Mam nadzieję, że wyłącznie właśnie poprzez udział w debacie. Dobrze. Czy w udział w
pani
wyborach.
Pani senator, to ja mam dalej pytanie. Adrian Zandberg, kandydat na prezydenta, co pani na to? Nie za
no,
dużo
spoko,
tych kandydatów.
Każdy
po
może kandydować
stronie.
Chyba w tych wyborach. Komitet Obywatelski o tym decyduje. Rejestruje się, zbiera podpisy i rejestruje kandydata. No i tyle. Co
ale to osłabia Lewicę, prawda? Jako taką.
Ja nie wiem, czy osłabia, czy nie analizuję tego na tym poziomie. Uważam, że 3 kwietnia dowiemy się, ilu będzie ostatecznie kandydatów na kartach wyborczych, które zobaczymy. My będziemy prowadzić swoją kampanię. Mamy dobry plan. Jesteśmy w fazie organizacyjnej już takiej, że czekamy w zasadzie na ogłoszenie wyborów. To ma się odbyć w środę zarejestrowanie komitetu i co? I ruszamy. No to prekampania. My dosyć późno do niej dołączyliśmy. Nasza kandydatka Magdalena Biejat dopiero w grudniu, ale działamy. Ja na przykład będę mogła powiedzieć z radością, że przyjęłam moje zaproszenie na jutro do Chojnic. Miałam umówione w ramach mojej senatorskiej pracy kilka spotkań z różnymi organizacjami, z Radą Młodzieży, z kolejarzami w Chojnicach i pani marszałkini Biejat przyjęła moje zaproszenie. Będziemy się spotykały tam wspólnie, odwiedzimy też bezdomnych w ośrodku, więc,
no dobrze, no, to,
więc
to
już jakby trochę gramy, jutro w Chojnicach, potem kolejne rzeczy, kampania startuje, wygra najlepszy, a my walczymy o drugą turę, no i tyle mogę powiedzieć na ten temat.
Z Karolem Nawrockim można sobie pobiegać, to jest takie regularne spotkanie, ale powiedzcie mi, 10 kandydatów, oczywiście to nie jest kwestia, że tyle osób będzie docelowo, czy to nie jednak za dużo, czy to nie jest, to są jednak wybory prezydenckie,
zawsze
a nie konkurs piękności. Marcin Horała.
Zawsze, znaczy na etapie jeszcze deklaratywnej, że kto zamierza kandydować, to jakby no pierwsza weryfikacja to jest te 100 tysięcy podpisów. I
a to nie jest
nie każdy...
wcale tak łatwo chyba zebrać, nie?
Stosunkowo najłatwiej, jak przy różnych innych wyborach.
A, wybory
prezydenckie. Bo na przykład przy wyborach do Sejmu trzeba w co najmniej 21 okręgach zebrać po 5 tysięcy, ale lokalizowane geograficznie w danym okręgu. Natomiast tu wystarczy 100 tysięcy w skali całego kraju, więc akurat jest stosunkowo najłatwiej, no ale jest to pewna pierwsza weryfikacja no jakiejkolwiek powagi tej kandydatury, czy tam jest jakieś środowisko, które to popiera, czy ludzie w ogóle tę kandydaturę popierają. I myślę, że ostatecznie jakby tak gdzieś około 8-10 kandydatów tych zarejestrowanych było, no to pewnie będzie norma taka dla polskich wyborów prezydenckich i też
chociaż zobaczymy, ogarnąć. Ilu się potem odwoła, do kogo się odwoła, kto to będzie rozpatrywał i tak będziemy no, mieć jeszcze taki festiwal. Na koniec chciałam zapytać, czy, to już niestety krótko, czy waszym zdaniem jest jakaś nadzieja po tej deklaracji ministrów kultury Polski i Ukrainy, że te ekshumacje ofiar faktycznie do nich dojdzie i że mamy, jak to niektórzy mówią, jakiś przełom. Senator Rybicki.
Tak, spotkanie jeszcze na jesieni ministra spraw zagranicznych Radka Sikorskiego z swoim odpowiednikiem z Ukrainy, panem Andrią Sybichą, otworzyło działania, które kontynuują ministrowie kultury obu państw i są decyzje. One będą w najbliższych dniach, tygodniach ujawniane.
A nie obawia się pan, że skończy się jak
zgody na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej. Po prostu uznano, że najpierw rodziny, środowiska zainteresowane powinny być skonsultowane, a dopiero potem będą upubliczniane miejsca i daty tych ekshumacji. To jest gigantyczny krok w stosunkach polsko-ukraińskich i mam nadzieję, że żaden kandydat na prezydenta, w tym Karol Nawrocki, nie będą nigdy stawiać kwestii ekshumacji w przyszłości jako warunku przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO, bo to jest wbrew polskiemu interesowi narodowemu.
Panie senatorze, no polscy politycy się w tym duchu wypowiadają i to nie tylko Karol Nawrocki, dobrze pan wie, więc te zdania się są powtarzane. Karol, czy to Unia,
Nawrocki
czy to NATO?
Ma to do siebie, że jako jedyny powiedział, że to jest odpowiedzialność państwa ukraińskiego, a za zbrodnie państwo...
A oni nie lubią, jak my to mówimy?
Państwo ukraińskie wtedy nie istniało, więc to jest też taki zabieg trochę wprowadzający opinię publiczną w błąd.
Pani senator, pani myśli, że tym razem się uda?
Mam taką nadzieję, że się uda, że te ekshumacje w końcu dojdą do skutku, że wyjaśnimy tę sprawę, że ofiary rzezi wołyńskiej doczekają się godnego pochówku z państwowym całym godnym anturażem i wyniesione to zostanie do rangi państwowego pochówku. Natomiast myślę, że to się odbędzie w końcu, bo ja też nie stawiałabym oczywiście kwestii ekshumacji jako warunku absolutnego, jeśli chodzi o członkostwo Ukrainy w strukturach Unii lub NATO, bo my mamy inne bardzo istotne też warunki, które będą na pewno przedmiotem negocjacji, kiedy już do nich dojdzie, bo pamiętajmy, że i tak nie dojdzie do nich szybciej niż wtedy, kiedy zakończą się działania wojenne w Ukrainie, więc...
Znaczy perspektywa jest na pewno wieloletnia.
Nie wiem, czy to jest perspektywa rozpoczęcia tych negocjacji nawet tego roku, chociaż...
To jest wieloletnia perspektywa,
tak,
pani redaktor.
Ale... My mamy inne bardzo istotne też kwestie dotyczące naszej bieżącego życia, bieżącego bezpieczeństwa ludzi, którzy żyją i pracują w Polsce, kwestie rolnictwa do rozstrzygnięcia, kwestie administracji chociażby ukraińskiej, która jest, no, mamy o niej nie najlepsze zdanie. No, dużo, dużo, dużo rzeczy, czy udziału oligarchów w życiu gospodarczym i tak dalej, i tak dalej. No, to są naprawdę istotne kwestie. Natomiast myślę, że strona ukraińska również zdaje sobie już w tej chwili sprawę, że bez dobrych relacji z Polską będzie im trudniej po prostu być członkiem tych czy innych struktur unijnych czy globalnych. I
Marcin,
to już jest
Chorowa,
ostatni moment, żeby odpowiedzialnie podjąć decyzję i pozwolić na tę ekshumację.
Ja niestety tu nie jestem optymistą. Już chociażby sobie tu wyświetliłem ten komunikat strony ukraińskiej, że wymieniliśmy się listami miejsc do poszukiwań szczątków wzajemnych konfliktów historycznych. No to pokazuje, że nie ma tej woli. Ja się zgadzam z panią senator, że mamy takie bieżące, wymierne, miliardowe interesy z Ukrainą, ale ja bym bardziej to widział jako pewien papierek lakmusowy. To znaczy, jeżeli po wszystkim, co Polska dała Ukrainie, po całym wsparciu, nie możemy oczekiwać na wzajemność, nawet
możemy,
w takiej,
oczekujemy,
nawet
tutaj
w takiej,
nie ma jakiejś niezgody pomiędzy
nawet w takiej
nami.
Sprawie, która jest symboliczna tożsamości, a nie powoduje jakiegoś realnego, bieżącego kosztu dla państwa ukraińskiego, jakichś miliardów do wydania, czegokolwiek, no to ja bym to faktycznie mógł traktować jako pewien papierek lakmusowy tej intencji. Znaczy, jeżeli nawet w takiej sprawie nie chcą ustąpić, no to my mówimy jasno. Naszym interesem jest niepodległa Ukraina stanowiąca dla nas bufor oddzielający nas od Rosji. Nie ma w tym momencie już raczej scenariusza, w którym miałoby to być zagrożone. Ukraina się obroniła. Natomiast w dalszych kwestiach, na przykład członkostwa w NATO czy w Unii Europejskiej, mamy prawo oczekiwać wzajemności w stosunkach międzynarodowych i ten rachunek obecnie jest bardzo, bardzo nierównoważny na polską niekorzyść.
Bardzo
teraz
dziękuję.
To Ukraina, niech się stara i niech nas przekonuje.
Anna Górska, Sławomir Rybicki
dziękuję
i Marcin
bardzo.
Chorała, bardzo wam dziękuję.
Bardzo.
Do usłyszenia, mówi Agnieszka Michajłow.
Strefa politycznie kontrolowana.